jest taki ciekawy werset w Kaznodziei Salomona. Żeby pamiętać o Bogu ze swoich młodych dni. Pamiętaj o Panu, zanim przyjdą złe dni, o których powiesz, że ci się nie podobają. Chyba w Kaznodziei gdzieś to pisze, może nieważne dzisiaj, żeby to odnaleźć dokładnie. Tak zaczął społeczność naszą wczoraj w Białymstoku Wiesław Zięba, to jest członek Rady Kościoła Bożego w Chrystusie, brat, który już ma swoje lata, on ma 72 lata i bardzo jest aktywny dla Boga teraz w tym czasie. Mówił, że tylko parę dni w domu w ciągu roku praktycznie przebywa, a tak jeździ i głosi Ewangelię, naucza w różnych zborach. I on właśnie ten werset, pamiętaj, może Zbyszek znajdziesz, masz go? Nie masz jeszcze? To można powiedzieć, że to werset mówi o tym, że starość jest zła, ale on już w młodości, on uwierzył w Boga, jak miał 13 lat, zastanowił się, inaczej odebrał ten werset, że trzeba gromadzić jakby akumulatory, napełniać na ten okres, gdy będzie się starszym człowiekiem. Gdy mniej sił już jest, pamięć nie taka, czy siły fizyczne zawodzą, wtedy się przydaje to, co się nagromadziło wcześniej, tak? I werset ten możemy odebrać też pozytywnie, że jeżeli dokładamy starań, żeby żyć po Bożemu i siejemy dla Ducha Świętego, tak jak wiele miejsc o tym mówi biblijnych, to będziemy żądać obficie, tak? Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są takie obietnice w psalmach, że ci, którzy ufają Panu, nabierają sił, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, tak? My śpiewamy takie pieśni nawet. W Księdze Izajasza też jest o tym. Także może Bóg odnawiać nas jak u orła młodość i tak dalej. I ten brat jest tego przykładem, że to jest prawda. On tak siał w swojej młodości dla Boga i teraz jest używany dla Bożej chwały. I wcale nie musi dogorywać gdzieś tam, czy być nieużyteczny albo odstawiony na bocznicę. No i ten temat, on tam miał takie dwa główne tematy były. Jeden był o przywództwie w zborze, to zostawimy, może ten temat dzisiaj nie będziemy poruszać, ale drugi to był, jego pierwszy właściwie, to był życie codzienne wierzącego człowieka. I jak to się ma do życia w zborze, bycia w zborze, w kościele. Ja akurat lubię słowo zbór, tam my używamy kościół. No i tak na przykład było takie coś, że niektórzy ludzie mówią, że idą do kościoła, tak? Padło pytanie, co to jest kościół? Jak można iść do kościoła? Czy można do kościoła iść? Jak? 12 rozdział Kaznodziei. No dobrze. Tak myślałem, że koło 12. A, no tak, pierwszy werset nawet. To jest 12.1 taki werset mamy tu. Tylko zapytajmy, czy można iść do kościoła. Skoro kościół to jest społeczność ludzi wywołanych ze świata, obmytych krwią baranka i narodzonych na nowo, narodzonych z Ducha Świętego, tak? No, iść do nich to nie za bardzo można, albo być wśród nich, albo nie, po prostu. Albo jesteś częścią takiego kościoła, albo nie jesteś częścią tego kościoła i tam nie można iść do niego. Ja zwróciłem uwagę, że kiedyś, jeszcze jak ja się nawracałem, to my nie mówiliśmy o żadnym pójściu, byciu w kościele, tylko o byciu w zborze. I zbór to jest staropolskie słowo, które oznacza jakby grupę ludzi. Ludzi oznacza, a nie budynek. Natomiast teraz współcześnie się wielu ludzi mówi o tym pójściu do budynku. I jeżeli dla kogoś chrześcijaństwo sprowadza się do chodzenia na nabożeństwo, ja może tak powiem, tak? Tylko w niedzielę, czy w jakieś nawet inne dni, ale tylko do tego się sprowadza, to jest żałosne. To jest żałosne. Nabożeństwo nie jest celem samym w sobie. I on to wyraźnie podkreślał, brat, my też tu podkreślamy niejednokrotnie. Nawet jak mówimy, że czytanie Biblii jest pożyteczne, ale podwarunkowe to jest, że coś ty robisz z tym Słowem. Jeżeli nie przemieniasz swego myślenia na Słowo Boże, to czytanie Biblii jest bezużyteczne. Tak samo modlitwa, która tylko jest jakimiś modłami, a nie wylewaniem serca przed Bogiem, może być bardzo mało przydatna dla człowieka w jego życiu. I teraz zwrócono uwagę, że my, którzy się nawracamy do Boga, i to jest problem wielu ludzi, to mamy takie problemy, że po pierwsze mamy myślenie światowe, świat tutaj jest nam wrogi, system świata, to co szatan tutaj ustawił w świecie, nie jest żadnym przyjacielem naszym i to będzie coraz gorsze z tym, coraz gorsze. Biblia tak zapowiada. I jeżeli ktoś chce się przypodobać światu, to nie ma w nim miłości Ojca. Dużo rzeczy jest w Biblii napisane na ten temat. Jeżeli tylko się przypatruje, co świat robi i liczy, że świat się zmieni, się modli, władzę lepszą chce, to, tamto, żeby lepsze wybrano i tylko tym żyje, to można powiedzieć, że najbardziej pożałowanie godny człowiek, taki człowiek jest. I jednocześnie, jak się patrzymy na świat, to on naciska na wierzących ludzi, też na wierzących, reklamami różnego rodzaju, strachami, różnymi się straszy, myśli o tym, o tamtym. Na przykład, co ludzie w świecie myślą o małżeństwie, jak się żenią. Ja nieraz słyszę takie słowa, że może nam się uda. Że może uda nam się nie rozwieść. No. Wierzący człowiek nie może z takim nastawieniem się żenić. Jak my się wychodzimy za mąż? Że nigdy nie będzie rozwodu. A nie, że tam może się uda. Nie ma, że się może udać albo nie udać. To jest, nie mieści mi się w głowie. Mam przemienione myślenie. Zmieniam myślenie. I teraz ludzie, niektórzy, nawracają się do Jezusa, a nie zmieniają swojego myślenia w różnych dziedzinach i mają myśli światowe. I w świecie jest także humanizm teraz rządzi. Humanizm jest skupieniem uwagi na człowieku i co dobre dla człowieka. Tak? To właśnie z tego rośnie egoizm, który nazywa się, że trzeba nawet uczyć ludzi, żeby miłowali siebie, bo oni siebie nie miłują. Jeszcze różne takie idiotyczne rzeczy. Ludzie dochodzą do absurdów, już można powiedzieć, że ludzi, egoistów się uczy miłować siebie samego, na przykład egoistę, tak? No ale jeszcze gorsze są rzeczy, że humanizm eliminuje Boga wszędzie, żeby tylko chwały Bogu nie oddać. Że natura, matka natura nam tu dała coś, tak? Że tam inne rzeczy, jakieś cyrki na kółkach, można powiedzieć już. Przypadek sprawił tam, nawet jak są jakieś, jeszcze eliminuje się Jezusa, a szczególnie Jezus. Się mówi chwała Bogu, ale chwała Jezusowi to już ciężko ludziom, żeby przez gardło przeszło. No i w związku z tym, że humanizm też mówi, co społeczeństwo wybierze, że jest dobre, to jest dobre. Czyli jak przegłosujemy, że jest 10 płci na przykład, to będzie, bo uznajemy w większości, że to jest dobre, to znaczy, że tak ma być. I to jest presja pewna, presja nałożona na wierzących ludzi. I teraz my musimy z tym sobie się radzić, jakoś sobie radzić z tym, tak? Jakoś powinniśmy radzić sobie z tym. I co jest tutaj podstawą do radzenia się, do zwyciężania w tym wszystkim? To są, po pierwsze, można, ktoś pomyśli, że jakieś takie przeżycia ekstatyczne, duchowe, że one tu chronią. Niektórzy mówią, takie słowa słyszałem tam, wśród nas były, że mamy Chrystusa w nas i teraz trzeba tylko odkrywać tego Chrystusa w nas, który już jest bogactwem. Uważam to za bardzo niebezpieczne, bo co prawda my czytaliśmy w Kolosem, to jest też aluzja do naszych rozważań niedawno, tak się złożyło, że tam tematy były podobne jak temat, który mówi o życiu codziennym chrześcijan, to jest podobnie jak ten, co rozważamy z Kolosem, listu do Kolosem ostatnio. I na grupie naszej, znaczy nie na grupie, tylko w poniedziałkowych rozważaniach też to rozważamy. I się okazuje, że bardzo niebezpieczne jest takie zadowalanie się, że Chrystus już we mnie żyje, a nawet ktoś ośmieli się powiedzieć, że ja i Chrystus jedno jesteśmy. To już jest bardzo poważna sprawa. To już jest bardzo poważna sprawa. Chrystus jest Bogiem, przepraszam, ty nie jesteś Bogiem. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli my uważamy, że Jezus jest w nas i mamy to wydobyć, to my możemy, wydobywając z siebie, wydobyć też jakieś diabelstwa. Dlatego, że natura ludzka jest zepsuta. Serce może być podstępne, też te cielesne serce, ale ktoś mówi, że on z duchowego korzysta tylko i tak dalej, ale tutaj to jest przeduchawianie. Przeduchawianie, które Biblię, spisane Słowo Boże, nazywa literą. Nie wiem, czy słyszeliście takie słowo, że Biblia to jest litera, te spisane, a dopiero słowo rema jest tym słowem żywym, którym możemy żyć, a literą nie wolno żyć. To są herezje, takie rzeczy są strasznie, to są rzeczy okropne. My zajrzyjmy do listu do Hebrajczyków, takie ulubione moje miejsce, jeśli chodzi o to, żeby zamknąć usta ludziom, którzy mówią, że logos też jest, że logos to jest słowo takie ogólne, Boże, i ono nic nam nie daje. Dopiero jak Bóg ożywi je, to będzie rema i to będzie słowo, które coś nam daje, wiara i tak dalej. To jest uproszczenie czegoś, co my znamy, że jest prawdą. Że prawdą jest coś takiego, że ty czytasz Biblię wiele lat i nie docierają do ciebie pewne rzeczy, tak? A po iluś latach to jest fakt, dociera coś do ciebie z danego tekstu, tak? Widzisz go, jak jest realny i stosujesz w swoim życiu ze zrozumieniem już to słowo. To jest prawda, ale nie można tego odnosić do całego, do wszystkiego, co w Biblii pisze. Jeżeli pisze, kto kradnie, niech kraść przestanie, to co to za, ja mam remę mieć? Zanim Zbyszka okradnę, Kryśkę okradnę gdzieś tam i na razie nie mam rema, bracia i siostry. Jeszcze do mnie nie dotarło. No to co to ma być, tak? To jeżeli Ewa mnie na przykład zdenerwowała, ona chce mi, żebym ja jej przebaczył, a ja mówię, a ja ci nie przebaczę. Na razie nie mam chęci przebaczyć, bo jeszcze nie mam od Boga remy czy czegoś, to jest paranoja już. To tak się nie robi. I to jest takie przekręcanie czegoś dobrego, czystego. Co jest czyste i dobre? Że Bóg dotyka w swoim czasie nas w miarę wzrostu i poznania głębią słowa swojego. Taka głębia została przekręcona, że sprowadzona do po prostu, że tylko rema, nic innego. No a w liście do Hebrajczyków 4 rozdział 12 werset jest powiedziane tak. Bo Słowo Boże jest żywe. I to Słowo Boże to jest logos Boga. Logos, nie rema. Tutaj jest, można sprawdzić w oryginale greckim, jest napisane logos, który niektórzy nazywają, że to jest litera jeszcze. I nadużywanie chrześcijaństwa słowa litera do Biblii jest dla mnie bardzo bolesne. To jest straszne. My tam zwróciliśmy uwagę na to wczoraj przy rozważaniu, że o co chodzi tutaj. Literą, ktoś powiedział, jest to, że bierzemy Stary Testament bez Chrystusa po prostu, i go staramy się jakoś tam wprowadzać w życie i sami swoimi siłami robić. Natomiast jak Paweł pisał do Tymoteusza, że Pisma Święte, które znasz od młodości, mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu, to jak dokończył dalej? Jakiemu zbawieniu? Przez co? Kto pamięta? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Właśnie to już nie jest wtedy żadne tam jakieś tam litera czy coś takiego, bo już teraz przykazania, które my mamy wykonywać, wynikają z miłości do Boga. Z miłości do Jezusa, który mnie zbawił i mnie wykupił z tego świata. Wyrwał mnie z mocy ciemności. To jest zupełnie inna sytuacja. I dlatego trzeba pamiętać, że my jako chrześcijanie we wszystkim patrzymy na Słowo Boże przez Jezusa. Gdy się nawróci ktoś do Jezusa, zasłona zostaje z niego zdjęta, pismo Paweł mówi, tak? I wtedy widzi piękno Boga i w ogóle tego prawa mojżeszowego. Nie ma zamieszania jakiegoś, że prawo złe, czy coś takiego, albo też, że przez prawo, żeby być zbawiony, bo to niemożliwe. Wszystko staje się jasne dla niego, dlatego że zasłona spada z jego oczu. I właśnie tutaj logos Boga, ten spisane słowo, jest żywe i skuteczne ostrzejszy niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić zamiary i myśli serca. Przy okazji to słowo nie oddziela duszy od ducha. Zwolennicy takich uduchowiania to mówią, że duch nasz jest bezgrzeszny, utożsamiają go z nowym stworzeniem, co jest niebiblijne. Nowe stworzenie od Boga jest to nowa natura, która ogarnia naszego ducha, naszą duszę i wchodzi do naszego ciała. Ciało na razie jest jeszcze nieodkupione, więc jest to minimalny wpływ na ciało. Natomiast tutaj my mamy dobry przekład tego słowa, oddzielenie duszy. W duszy ono decyduje, Słowo Boże, co jest dobre dla duszy, a co nie. Co jest wolą Bożą dla duszy, co nie jest wolą Bożą. Co jest wolą Bożą dla ducha, co nie jest wolą Bożą dla ducha. I myśli i serca, myśli serca ocenia Słowo Boże. I każdy staje pod Słowem Bożym, nawet pastorzy. Nie ma tak, że pastor decyduje, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Decyduje Słowo Boże. Każdy z nas, każdy chrześcijanin jest pod tym Słowem. I także różne nasze przeżycia, które mamy, mamy sprawdzać w oparciu o Słowo Boże, a nie o to, czy ktoś działa. Tam niektórzy podają argumenty, że chwytają się wszystkiego, co popadnie, ci nie boją niczego, że bo co może wierzącemu się stać, tak wszelkich idei, wszelkich pomysłów. No to jakbym ja dał ci teraz truciznę wypić. Weź spróbuj, zobaczymy, co się stanie. Bo tam werset taki jest, choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi. Na przykład, tak? Przecież diabeł też do Jezusa powiedział, napisane, skocz tam, aniołowie cię złapią, jak jesteś Synem Bożym. Co, Jezus tak skakał i tak robił wszystko, że o, tam nie ma co się przyjmować? Przecież to jest tragedia, no. Albo zobaczę, czy jestem już do Boga podobnie, że ciężarówkę zatrzymam rozpędzoną, tak stanę z taką dłonią na ulicy, gdy ona leci 100 na godzinę i może jakoś przeżyję. Zatrzymam ją. Jestem supermenem, super człowiekiem. No i to są niektóre rzeczy są nieodwracalne. Poza tym, jeżeli byśmy w życiu się kierowali tylko tym, czy coś działa, to zobaczcie, jak u nas było kiedyś takie problemy, że mieli w małżeństwie ludzie, że mąż na przykład był mało gorliwy dla Boga i żona wymuszała na nim to, żeby różne rzeczy robił dla jej dobra, na przykład dzieci na szkółkę, żeby chodziły inne, tam takie zmuszanie i to nawet się nazywa przemoc psychiczna teraz już, takie rzeczy. I czy to nie działało? Działało. Facet chodził jak w zegarku po prostu. Można tak samo kobietę, jak coś nie tak, to z pleskacza czy coś. Już mówię, to jest brutalne, co mówię, ale niektórzy mogą tak żyć. Mogą straszyć kogoś. Zastraszanie prowadzi do celu. Ludzie się boją. Ja to poruszyłem tam, bo tam chodziło, że pastorzy, niektórzy znani pastorzy poukładali teraz w świecie. I tam, no tak, bo Bóg chce, żeby wszyscy działali, a tam nie było gwiazd wyróżnionych. Ale ja zwróciłem uwagę na to, że ci różni pastorzy budowali taką teorię, między innymi taką, że pastor jest kimś gościem, jest wielkim. Trzeba bardzo go szanować. To nie jest zwykły brat. To niezwykły brat. Trzeba go błogosławić finansowo, jak idzie tu list do 50 zł, chociaż wsunąć no, od czasu do czasu do kieszeni mu. I poklepać po ramieniu i tak dalej. I w ogóle, jak on coś powie, to już powie. To już nic nie można dyskutować. Zwróciłem uwagę, że w jednym zborze na przykład ktoś tam się dzieli, że liderka mówiła to. To opowiadał mi Leszek Korzeniecki o tym. Liderka takiego zboru mówi, że no tu pastor nas naucza tak a tak. On mówi, ale zaraz, a jak Biblia mówi, co ty widzisz na to? Ona otworzyła Biblię, pokazała wersety, które zaprzeczają tej nauce. Jawne wersety, mówią, że to nieprawda, tak? To on mówi, to powiedz to swojemu pastorowi. Ona mówi, nie mogę mu tak powiedzieć, bo on powie, że mam ducha buntu. No i ty widzisz, mówisz dokładnie. No i właśnie, teraz my się dziwimy, że ktoś gdzieś tam upadł. Jeżeli ktoś robi tak, że swoją pozycję wywyższa, tłumaczy, że on ma objawienie, że Bóg do niego gada, tylko Bóg do niego, tam najwięcej, wszystko ma objawienie, wszystko jak Bóg prawie robi. No i teraz, jeżeli taki człowiek w końcu zostanie rozobłoczony, jak to po rosyjsku się mówi, czyli wyjdzie na jaw jego grzech, jego słabości i inne rzeczy, no to co tu się dziwić, że on upadnie, czy coś takiego. To jest dla mnie naturalne, że może taki człowiek upaść. I my tam jednak zmieniłem zdanie, że jednak trochę mówię o przywództwie. Tam było mocno podkreślone w naszym spotkaniu, że przywódca przede wszystkim powinien być sługą. Tak jak Jezus uczył. Kto z was chce być najwyższy, niech będzie sługą wszystkich. Tak? A drugie ma być przykładem. Jego życie ma być przykładem dla innych. I w ten sposób ma nie dopuszczać, żeby go lekceważono. Czyli pastor nie ma się obwarować, że ja tu pastor. Nikt mi nie podskoczy. Jak coś to usunę ze zboru albo coś tam zrobię, zawieszę czy coś i trzymam w jakimś terrorze ludzi, ale tak, jak ma nie dopuścić, żeby go lekceważono? Paweł mówi do Tymoteusza, nie dopuść, żeby ciebie lekceważono z powodu młodego wieku, ale dalej daje mu receptę, jak do tego dojść. Ale bądź dla wierzących przykładem, wzorem do naśladowania wierzy, w miłości i tak dalej. W różnych rzeczach ciekawych. I no to chwała Bogu, że takie słowa są, tylko czemu wcześniej u nas w kościołach tego nie było? Czemu nie było? Czemu kiedyś przyjechali do nas ludzie i to do mnie ktoś mówi, że jeszcze mało mnie ludzie tutaj uznają w tym zborze. Powinni więcej się kłaniać, więcej może pieniędzy dawać, więcej szanować, więcej uznawać. Dla mnie było to obrzydliwe wtedy. Ja nie życzę sobie czegoś takiego. Ja jestem bratem w Chrystusie, usługującym, a nie jakimś tutaj nie wiadomo kim. Ani guru, ani jakimś innym. Co to ma być? No. Dlaczego ja tak uważałem? Dlatego uważałem tak, że Słowo Boże wyraźnie o tym mówi. Aż krzyczy. Tylko jeżeli to słowo się nazwie literą, martwą, no to tak, jak martwo, to człowiek będzie martwy. I teraz tam podkreślono bardzo ważne rzeczy. Wiesław Zięba podkreślił, to jest chyba Hieronim powiedział, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Czyli takie ważne prawdy, że można znać Słowo Boże, nie znać Chrystusa, to jest wyjątek, ale może tak być. No, ateiści znają na pamięć tam wersety i tak dalej, to takie znane przykłady, ale nigdy nie będzie tak, że ktoś zna Chrystusa, a nie zna Słowa Bożego. To czegoś takiego nie ma. To jest niemożliwe. I dlatego ogromne znaczenie ma poznanie Słowa Bożego. I teraz w tym poznaniu Słowa Bożego ważne jest, żebyśmy indywidualnie, tak jak dziś słyszeliśmy ktoś w modlitwach, że codziennie czyta Biblię, czy coś takiego, żeby indywidualnie czytać Słowo i uwierzyć, że Bóg mówi przez to Słowo do mnie. Tylko trzeba też umieć czytać to Słowo. Trzeba być pouczonym, jak czytać Słowo. Nie można czytać Słowo w jakiś sposób taki, że otwieram, zamykam oczy i ręko tam w Izajasza wydziewałem. Pośle przeciwko Babilonowi wiejaczy, którzy go przewieją i spustoszą jego kraj, gdy rozłoży się zewsząd przeciwko niemu w dniu niedoli. I to mogę odnieść, że jakiś brat mnie zdenerwował, to ja go nazywam Babilonem, rozumiecie? I pośle Bóg wiejaczy i chwała ci Panie, słowo mi dałeś. No ludzie kochani, no gdzie? Jak to czytać? Ja spotkałem się z takim czymś też, że ktoś czyta Słowo Boże i mówi, że narodzenie na nowo dokonało się przed założeniem świata i że on już był przed założeniem świata, ten człowiek. Ja słyszałem na własne uszy takie stwierdzenie. Ja mówię, to zaraz, to wychodzi, kto był, gdy niczego nie było, kto był, jedyna istota była taka, Bóg, tylko Bóg był, zanim nic, jeszcze cokolwiek powstało, tak? To mówię, to wychodzi, że ty Bogiem jesteś, jak tak. I ktoś mówi, no jestem Bogiem, ale wtedy, gdy słucham Boga. Jak jestem, no to, ale Bóg, mamy problem, bo Bóg jest niezmienny. Czyli jest ktoś Bogiem zmiennym. Raz jest Bogiem, raz nie jest Bogiem. No to są nonsensy. Albo i przyjdzie i nastanie nowe niebo i nowa ziemia. Zaraz wam podam interpretację. Że gdy kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, wszystko stało się nowe, więc nowe niebo i nowa ziemia we mnie się stała. O, i już. Patrzcie, taka interpretacja. Ziemia zinterpretowano jako ja. nawet ośmieli się człowiek, że ziemię interpretuje jako siebie, to dopiero, to już bliskie choroby psychiczne już to jest dla mnie, takie interpretowanie Słowa Bożego. Albo Bóg w Chrystusie, weźcie, otwórzcie Efezjan, przykład podam, bo my musimy rozumieć Słowo Boże, a nie słuchać jakichś dziwaków, dziwolągów, którzy jakieś tam makarony na uszy nawijają, ja tak nazywam, tłumaczą na przykład, że w Tobie wszystko jest w Tobie, tylko Ty musisz wydobyć. I teraz te w Tobie jest duże niebezpieczeństwo, bo jest prawda, że jest do nas Chrystus, ale pamiętacie, jak my rozważaliśmy z Kolosan, to wyszło, że Paweł mówi, ciężko pracuje nad wierzącymi, żeby oni byli podobni do Chrystusa. Jeżeli to byłoby takie proste, że tylko masz z siebie wydobyć to, i gdzie Paweł mówi, że w siebie patrzcie, wnikajcie? No raczej na swoje uczynki patrzcie, patrzcie co robicie. Ale jeżeli człowiek traci krytykę, że już w ogóle nie patrzy na to co robi, nieważne dla niego uczynki, to jest tragedia. To jest coś strasznego. Jak można tak postępować, tak? I w Efezjan, jaki to był fragment tutaj? Dobrze, z drugiego rozdziału przypomniało mi się. Weźmiemy taki przykład. Czternasty werset. To jest wyrywanie wersetów z kontekstu. Przykład nieprawidłowej egzegezy biblijnej. Egzegeza jest to wykład słowa. Innymi słowy. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Jeżeli to wyjmiemy z kontekstu, to ktoś powie tak, aha, ja miałem starą naturę, ona była oddzielona od Boga, teraz krzyż Chrystusa się pojawił, ja uwierzyłem i Bóg pojednał dwóch tych typów, tak? Starego z nowym. To jest idiotyczne. Stara natura ciągle w Biblii jest nazywana, że jest przeklęta i Bóg nie ma z nią nic wspólnego, tak? I On nigdy jej nie pojednywał. Ona jest wydana na co? Na śmierć. Stara natura. To po pierwsze. Po drugie, kontekst. 11 werset. Przeto pamiętajcie o tym, że wy nie byliście poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi, na skutek obrzezki dokonanej ręką na ciele. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzem i tak dalej. To kontekst mówi, że Paweł mówi do pogan, wspomina Żydów i na koniec tutaj ten fragment mówi o pojednaniu pogan i Żydów w Chrystusie. Chrystus łączy pogan i Żydów, pogan, którzy wierzą w Jezusa i Żydów, którzy opierają swoją sprawiedliwość nie na wykonaniu prawa, ale na tym, że Chrystus za nich umarł, tak? Na tej samej podstawie. I Bóg łączy tych dwóch. Jezus powiedział jeszcze w innym miejscu, będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. No ludzie, to bardzo proste czytać w Biblię, tak? A jeżeli jakiś tam nauczyciel dziwaczny, a w internecie nie brakuje takich, co sensacyjne wieści odkrywają. Odkrywają, że sufit jest czarny, na przykład, a nie biały. Inni tam tłumaczą, długo makarony na uszy nawijają. I to jest wielka rewelacja. Wielka rewelacja. Wielka rewelacja, że ty jesteś jak Bóg. Twoje słowo znaczy to samo, co słowo Boga. Herezja. To jest herezja. I ktoś powie, ale to działa w moim życiu. Działa. No, u czarowników też działają różne rzeczy. Ja się nie dziwię, ale tu są różne subtelności, które musimy uważać, na które musimy uważać. Czyli jak mówimy o zaufaniu do Słowa Bożego i o tym, że na Słowie budujemy, to musimy pamiętać, że trzeba czytać Słowo Boże, już ciągle to powtarzamy, w kontekście tego, co tu napisane w danym liście, kontekst listu całego, ale też kontekst całej Biblii, że są inne miejsca biblijne, które podają równoważą to, co tutaj jest napisane. Przykładowo, rzuć się tam aniołom twoim przykaże, żeby cię chronili. Do Jezusa diabeł powiedział. To jest cytat z psalmu. A Jezus powiedział, a napisane też, nie będziesz kusił Pana Boga swego. I z głowy, zobaczcie. I my musimy tak się uczyć, czytać Biblię. I takiego wykładu Biblii słuchać, a nie jakichś dziwnych teorii. W końcu wyjdzie to samo, co w New Age, bo New Age naucza, że ty jesteś Bogiem praktycznie, ty w tobie wszystko siedzi, tylko masz z siebie to wydobyć i wydobywają. jakoś tam z siebie różne rzeczy. I to może być początkowo fascynujące. O Boże, tyle dobrego we mnie siedzi. Ale ja nie wiem, jak od pychy w tej się uchronić jeszcze. No jak się uratować od pychy? Bo ja jestem ktoś. Tak? Ja jestem ktoś, a wy co? Nie macie jeszcze tego objawienia. To jest też gnostycyzm, który mówi o jakimś wyższym poznaniu, wyższych naukach, zrozumienia i tak dalej, a wy nie osiągnęliście tego, ja tu już osiągnąłem i chodzę z zadartym nosem, bo u mnie to działa. Jak do ciebie działa? Ludzie w ciebie uciekają. No, trzeba też zobaczyć. To nie chodzi o to, że ty mówisz prawdę i prawdę ludziom oczy kole, ale możesz być odpychającym człowiekiem. Jak Jezus chodził, to patrzcie, najwyższe poznanie, jakie można sobie wyobrazić. Wyższy niż Salomon, tak? On tak mówi. I wiemy ze słowa, że tak jest. Jezus Bóg w ciele. I co, do Niego uciekali tak? Do Niego lgnęli ludzie. Lgnęli nawet grzesznicy. I to jest dla nas czasami to straszne może być potępienie, jeżeli od nas będą uciekać. Jeżeli ktoś powie, jest takim typem, to nie chce się zadawać po prostu. No tak, jeżeli ktoś bez sumienia będzie, bez serca dla ludzi i tak dalej, to kto by chciał z takim kimś przebywać? Jezus był tym, który przyciągał ludzi. On mówił też ostre słowa do ludzi, Jezus, ale wiemy, że to co odpychało ludzi od Jezusa, to najwyżej własny grzech, a nie tam, że jakaś wada w Jezusie. No. Ja zajrzyjmy, skoro otworzyliście, znalazł wyszyk ten werset, wrócimy do Kaznodziei Salomona, 12 rozdział, bo to chcemy zachęcić tutaj nas. Wielu z nas jest już w jakimś tam wieku podejrzanym takim. Zięba to się cieszy, że nie jest najstarszy, bo mówi teraz w Polsce, gdzieś usługuje, to zazwyczaj najstarszym jest wśród wierzących. Ale był Michał i jeszcze jego żona Ela. To Michał ma 76 lat, jeszcze na ulicach usługuje czasami. Także widzicie. I dalej głosi kazania. Brat jest bardzo gorliwy dla Boga, zresztą ja bardzo lubię z nim rozmawiać. Ja się cieszę też, że uniknąłem wczoraj, dzięki Bogu się modliłem, Panie, żeby tylko się nie kłócić, żeby tam nie było jakieś nie wiadomo czego. I Bóg dał mi łaskę, że inni tam sobie nadawali gdzieś, a ja sobie miałem pożyteczniejsze rozmowy, przyprowadziłem. Ale ostrzegłem niektórych, którzy już uważam, że szalone poglądy mają, że nie tak czytają Biblię jak trzeba, że trzeba w tym się upamiętać i koniec. Bo nie ma co zwalać na Ducha Świętego, że On tam nam wszystko tworzy. Zięba wyraźnie to podkreślił też, że Duch Święty bierze z tego, co my już przeczytaliśmy, co zrozumieliśmy, co jest nasze, co jest nam objawione przez Boga wcześniej, co mamy w sobie. Ale jeżeli ktoś mówi, że on wszystko już ma w sobie, zobaczcie, jakie podstępne. Całą Biblię już połknął. I tylko Duch Święty będzie mu przypominał teraz. Co to za filozofia? Nie rozumiem tego. To jest po prostu zwodnicze. Nie można tak mówić. To jest nieprawidłowe podejście po prostu. Bo to jest zakrawa o New Age. Mówię, bardzo blisko New Age jest. Ono mówi, że ty jesteś Bogiem, ty wszystko możesz i tak dalej, i tak dalej. I do tego jeszcze będzie ktoś Chrystusa używał. I my zwróciliśmy uwagę, że w chrześcijaństwie, to z Krzyszkiem Golo rozmawiałem też, dla nas chodzi o praktyczne rzeczy. Jak pomóc ludziom, żeby wzrastali, jak pomóc w małżeństwach, żeby dobrze było, tak? W rodzinach, w zborze, w pracy ktoś nie daje rady, ktoś nie może zawodu zdobyć. Jak pomóc ludziom, żeby ludzie się rozwijali, i o tym jeszcze troszkę powiemy później. Ale tutaj zwróćmy uwagę, 12 rozdział, pierwszy werset Kaznodziei. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Błogosławiony ten, kto to wcześniej już wie. Właśnie, to tak jak mówiłem wcześniej, że żeby dbać o swoją kondycję duchową wcześniej, o ile możliwe. I my pamiętajmy, że tak była śmieszna sytuacja, ktoś mi zapytał, czy ja pod 50 podchodzę. Ja mówię, ja mam 66 lat. A ktoś mówi, o Boże, tu już tyle minęło. No tak, szybko czas leci. Szybko leci czas. To mi, nie wiem, jak to mógł ktoś mi przypisać koło 50 lat. ale może dlatego, że uśmiechnięty, że Bóg działa w moim życiu, że mam z czego się cieszyć. Jest Boże błogosławieństwo, poznanie Chrystusa i tak dalej, ale to wiadomo, że lata są. I właśnie dlatego trzeba dokładać starań. Już, no, Biblia mówi w wielu miejscach, na przykład dlatego przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Tak? Nie, że kiedyś będę studiował Słowo Boże, dzisiaj jak mam czas, to studiuj, czytaj. Popatrzcie, ludzie, co mówili, że nie mają czasu na studiowanie Biblii, jak przyszła pandemia i był knockdown ten taki, tak? No to co, oni też nie mieli czasu na czytanie Biblii, się okazuje, bo zajęci byli teoriami spiskowymi, co tam ten, gdzie tam ilu zachorowało i takie inne głupoty. A ludzie, którzy trwali w Słowie Bożym, jeszcze bardziej się umocnili, żeby trwać w Słowie Bożym. I dlatego właśnie jest, mamy świadectwo braci, mamy Michała z Hajnówki, jego żonę, gorliwi dla Boga, dalej służą Bogu. Mamy Wiesława Ziębę, tak samo. Ja też służę Bogu teraz i nie ma żadnego problemu dla mnie z tym, że jakiś tam wiek jest już, czy nie ma go po prostu. I też staram się wykorzystywać mądrze czas. Biblia mówi, bo dni są jakie? Złe. Mamy świat, który naciska na nas. Są różne ideologie humanistyczne, inne tam, polityczne. Próbują wciągnąć nas w coś. Namówić nas, żebyśmy kogoś tam nienawidzili, żebyśmy kogoś przeklinali, żebyśmy albo się bali czegoś. A my nie dajmy się wrobić w konia po prostu. I trzeba wiedzieć, że jeżeli nie będzie przemiany myślenia w naszym życiu, to nie nastąpi rozwój. I wejdźmy teraz do Efezjan, bo to był taki kluczowy tekst u nas wczoraj na rozważaniu, 3 rozdział, gdy apostoł Paweł tu się modli. Jest taka druga modlitwa apostoła Pawła w liście do Efezjan. 14 werset. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. No ja trochę się zatrzymam tutaj, bo jest bardzo ważne dla nas w naszym życiu, żeby mieć taką postawę, jak było u apostoła Pawła. Po pierwsze, to on tu stosuje coś takiego, co Bolesław Dawidow nazywał kolanologia. Tak? To jest właśnie na kolana i modlitwa przed Bogiem, do Boga w różnych sytuacjach. To powinno być w naszym życiu, to powinno być jak oddychanie. Przychodzą jakieś ataki ze świata, różne myśli, no może ktoś nas obraził, może coś. Z wszystkim tym przychodzić do Boga i wylewać przed Nim swoje serce. I to jeszcze do jakiego Boga? Do Boga Ojca. Do tego, który nas kocha, miłuje, który zna nasze potrzeby, zanim my je wypowiemy i może więcej uczynić ponad to, co prosimy albo o czym myślimy. Do takiego przychodzimy w modlitwie. Jednocześnie ten tekst mówi, że wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze imię od Boga Ojca. To znaczy, że trzeba szanować wszelkie przejawy ojcostwa. I tutaj też mi się, ja wspominałem brata Bolesława Dawidowa i dzisiaj chcę też to powiedzieć. Jestem zadowolony, że z naszych nagrań, które to były studyjne, przyjechał facet, tu mi łysinę wyświetlił jakoś z wszelkimi po covidowymi, nie, to były po półpaścu z trupami, a po prostu do dzisiaj nie opracował tego materiału. I tam były rzeczy, które trudno mi nawet powtórzyć, bo w danym momencie byłem zaskoczony pewnymi pytaniami u brata Bolesława. Ja wierzę, że Bóg mi podpowiedział, jak ja mam odpowiedzieć, bo to było zgodne z tym, co ja miałem w sercu. Były bardzo cenne myśli. I tak siedzieliśmy i to, co łączy mnie, Wojtka i także Michała Sikorskiego, pastorów tutaj z okolicy, to na pewno wspólne zdanie o bracie Bolesławie Dawidowie. Jeżeli gdzieś tam było ojcostwo, to u niego to było. Wojtek na przykład Czyżewski opowiadał w swoim świadectwie, że on miał ojca pijaka, który w ogóle nie dbał ani o dom, ani o niego. I on ojca poznał dopiero, jak Bolesław przyjeżdżał do nich i rozmawiał, tak? Michał to samo, podobne rzeczy miał, że mówił, że Bolesław mu powiedział parę słów, ty jesteś powołany od Boga, ty to zrobisz w Hajnówce i w najczarniejszych godzinach. Gdy przychodziły doświadczenie, chciał to wszystko rzucić, machnąć ręką Przypominały się słowa Bolesław mi powiedział, że wytrwasz, że ty jesteś powołany. I on, przypominając te słowa, ostał się. W moim życiu to samo. Ja może dwóch ojców, jeszcze Andrzej Jędrzusiek w moim wieku, ale ojciec był dla mnie duchowy. To też mnie wiele razy uratowało posłuszeństwo i szacunek do tego, kogo uznawałem za ojca. I ja wspominałem o Bolesławie Dawidowi, że on na przykład, Zbyszek to pamięta pewnie, jak u niego się wychodziło z domu, to w korytarzu on mówi, teraz się pomodlimy. Nie było czasami, że Zbyszek się pomodli? Tak, i Zbyszek pierwszy raz w życiu publicznie się modlić miał. Na przykład. I u Bolesława to nie było, że on stał z pałką, jak nie to w łeb, tylko to jest ojciec, który mówi do ciebie w autorytecie, a jednocześnie wierząc w ciebie, że ty możesz to zrobić. I w tej atmosferze człowiek się otwiera i mówi. Ja też byłem tak wychowywany przez Bolesława Dawidowa. W różnych sytuacjach właśnie. I ojcostwo jest niesamowite właśnie, bo ono w Kościele my bardzo potrzebujemy ojców. Potrzebujemy ludzi, którzy łagodzą konflikty. Pamiętam taki Wiesiu był w Warszawie, który z nami się kłócił. My rozmawialiśmy z nim chyba za 2 godziny. Nie mogliśmy dojść tołku. On mówi, Edek mówi, tu idziemy do brata Bolesława. Ja myślałem, ile to potrwało Bolesława. Wiecie, ile potrwało? Parę sekund. Bolesław powiedział do Wiesiu, tak. Wiesiu chciał tam zaraz nawijać makarony na uszy, a to mówi, spokój Wiesiu. Językami mówić nie zabraniajcie, nie, a? I go zatkało. I koniec było konfliktów. Tak? No. I wiele, i kiedyś jedna historia jeszcze przypomnę z życia Bolesława, jak on zostawił zbór komuś tam w Warszawie, wjechał do Ameryki tam na 2 miesiące chyba. Przyjechał, połowę zboru odeszło. Ja pytam Bolesława, co tu się stało? Dobre nauczanie, wszystko. Ten mówi, tak, mówi, macie wielu nauczycieli, ale ojców macie niewielu. Ludzie lgną do ojcostwa, a nie tylko do nauk dobrych. Chcą ciepła, serdeczności. Chcą, że ktoś ich też klapnie, nie tylko będzie same pozytywne mówił, jakieś jak pochlebstwa, ale powie ci prawdę w miłości, jak to się mówi, i wtedy będzie dobrze. I my potrzebujemy tego w Kościele. Ale cały szacunek powinien być dla Boga, bo od Boga to wszystko jest. Paweł przed Bogiem Ojcem zgina kolana, czyli on szanuje Boga. I mówi, 16 werset, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I właśnie tutaj chodzi o ten wzrost. To jest modlitwa o duchowy wzrost i to jest sens naszego chrześcijaństwa, że do tego mają służyć nasze społeczności, do tego mają służyć nasze czytanie Biblii, modlitwy. To są środki tylko do tego, żeby osiągnąć taki wzrost, żeby poznawać głębiej Chrystusa, żeby być przemienianym na Jego podobieństwo. I dalej cała przemiana dokonuje się poza już kaplicą, tam czy miejscem zgromadzeń. Nawet jak ja czytam Biblię, to coś do mnie dociera, ale później ja mam to zastosować. Jeżeli ja tego nie umiem zastosować, to jeszcze słabo poznałem, tak? To słabe moje poznanie, że jak ja mówię, tak, przebaczajcie, a mnie ktoś obraził, a ja pomyślę, Wiesia, ojejku, nie, lepiej nie spotykać na ulicy czy coś, nie? O, patrzę, Bóg jeszcze robi takie numery, że specjalnie idzie tą samą stronę ulicy. Co ty zrobisz w sumieniu? W sumieniu trzeba zrobić, Boże, zgrzeszyłem. Niestety, łaska, potrzeba łaski Twojej. Albo na drogę przejść i za łukami tam próbować. No też można tak. Można tak. I słuchajcie, i też jeżeli ktoś na przykład wchodził do małżeństwa, że zobaczę, może mi się uda. Zamiast tak, jak Jezus uczył, że jest niezerwalność małżeństwa, dla mnie słowa Jezusa są najwyższym autorytetem. Tam on mówi, dlaczego pozwolił się rozwodzić? Z powodu zatwardziałości waszych serc. Jeżeli druga osoba ode mnie by odeszła, to już jej sprawa. Ale chrześcijanin nie ma prawa tak myśleć. I chyba, że uznaje, że ma zatwardziałe serce, ale to bardzo przykre. Jeżeli zatwardziałe serce będzie, to wiecie, no. I w świecie już ja słyszałem takie formułki. Dopóki miłość nas nie wygaśnie, w nas miłość, no. No to dotąd będę razem. Czyli jeżeli ja bym pokochał kogoś innego, to mówię do Bożeny, okej, to zmiana następuje. No, co to ma być? Jeszcze może powiem, że słowo rema dostałem, tak, od Boga. Bo i takie są bezbożności teraz w tym świecie. Coś okropnego. I teraz tak. Tutaj, jeśli chodzi o wzrost, to my wiemy z listu do Kolosan też, że ogromną rolę pełnią społeczności, nasze nauczania. Ja nie wiem, jak w naszym kościele tam ludzie uważają, ale moim zdaniem wykład słowa oświeca daje rozum prostaczkom. Tak Biblia mówi, ja tak wierzę. I my nie zrezygnujemy z dobrego nauczania Słowa Bożego. Tutaj to, co w poniedziałki Zbyszek czasami przyciągnie, ktoś powie, o, Doryśka dorównuje czy coś. Nie, on, to nie jest sztuczne. Człowiek chce rzetelnie temat opracować. Rzetelnie przedstawić w świetle Słowa Bożego, a nie, że mi Pan w nocy, Zbyszek by stanął powiedział, no w nocy mi tam Pan objawił taki werset, to i chwała Panu, no i chwała Panu, no i jeszcze chwała Panu, i amen, albo coś. No to co to ma być za chwała Panu? To jest nieprawidłowe. Żeby dać do myślenia nam, żeby zobaczyć, jakie jest zastosowanie praktyczne, to potrzeba czasu, żeby to wszystko przedstawiać. I to jest ogromnie ważne, żeby wierzący człowiek przemieniał swoje myślenie przez Słowo Boże i zobaczył, Boże, ja tak myślałem do tej pory, teraz mam myśleć inaczej. Pomóż mi tak. Ja chcę tak, żeby tak było we mnie. I wtedy masz radość, też masz pokój, masz błogosławieństwa. Ale to zwróćmy uwagę, że to jest koncentracja, chrześcijaństwo to jest skupienie uwagi na Chrystusie, ale nie na Chrystusie we mnie, przepraszam bardzo. Nie. Ja się nie zgadzam, że to na tym. No, popatrzcie, nawet tutaj Paweł co innego sugeruje. On mówi, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w serce właśnie, 17 werset. Może to nam trochę powodować problemy. Jak to Chrystus zamieszkał? Michał z Hajnówki fajnie powiadał świadectwo w kontekście tej rzeczy. Mówi, że on głosił taką Ewangelię. Przyjmiesz Jezusa, wszystko stanie się nowe. Jezus wszystko ci zmieni. Tak? Taką Ewangelię. My też kiedyś taką, ja kiedyś też taką głosiłem. Wszystko się zmieni, tak o, pstryk i wszystko zmienione. No i później jak doszedł, chciał uczyć o uczniostwie, to ludzie mówili, czego ty od nas chcesz? Ty najpierw nam powiedziałeś, że wszystko nowe, wszystko już mamy, to co ty teraz od nas wymagasz, tak? I odchodzili ludzie. Bo ludzie przychodzili, że chcieli mieć od Chrystusa dobre rzeczy. Po to przyszli. A gdzie upamiętanie, a gdzie jest to, co z Michałem w prywatnej rozmowie rozmawialiśmy właśnie, że jak się przychodziło do Jezusa, to co tam było z Jezusem? Co prawda tłumy szły i co on? Powiedział, dawajcie, zaproście jeszcze sąsiadów, niech więcej idzie za mną. Co on zrobił? Się odwrócił i co mówi do nich? Jeśli ktoś chce pójść za mną, niechaj się co? Zaprze samego siebie. Kto nie ma w nienawiści ojca i matki, nie jest w niej godzien. Inne bardzo ostre słowa. I krzyż swój na siebie codziennie niech bierze. On tak mówi. Krzyż jest gotowością na śmierć. I teraz my, jako ludzie, możemy mieć różne fobie, możemy się bać różnych rzeczy, wiecie. Na przykład w Ameryce się boją, chyba bardziej niż Bin Ladena, to się bali ludzie występów publicznych. Że ktoś by powiedział, teraz tu chodź bracie i powiesz parę słów. To Amerykanie podobno bardzo, bardziej tego się boją, tak? Może ktoś z nas tego się boi, że gdzieś ma wyjść na placu, powiedz świadectwo teraz, tak? Będzie wyrwany. Albo no to teraz niech taki brat się pomodli, czy coś, i brat nie wie, jak się nazywa, zapomniał już. Teraz co, jak ja mam na imię? Się wyłączy mu mózg ze strachu, tak? To jest taka panika, strach przed publicznym wystąpieniem. Tak, także tutaj no my możemy mieć takie różne problemy właśnie w swoim życiu, fobie, strachy, lęki i to o tym wstyd mówić. Nikt nie bardzo się szczyci tym. Ja też od razu, żeby każdemu na lewo, nie prawo mówić o swoich jakichś słabościach, czy lękach, obawach, czy zranieniach z przeszłości nawet jakiś, wszystko to trzeba dla Chrystusa po pierwsze powiedzieć i czytając Słowo znaleźć lekarstwo. Ale też w rozmowach duszpasterskich powinniśmy o tym rozmawiać. Czego ktoś się obawia tu czy tam, co go rani. I uczyć się rozmawiać, na przykład w małżeństwach, żeby małżeństwa były zdrowe, bo takie zdanie warto zapamiętać. Zdrowy Kościół to zdrowe rodziny. Myślę, że dobre hasło. Jakie rodziny, taki Kościół. Jak w rodzinach niepokój, kłótnie, inne. Tragedia to jest po prostu. Jeżeli rodziny są zgodne, żyją po Bożemu, to po prostu jest, Kościół też jest wtedy zdrowy. I dlatego trzeba tutaj w relacjach na przykład, to nieraz i Zbyszek o tym mówi, ja mówię, jak relacja ma być, jak nie ma rozmowy. No. Nie jest dobrą metodą uciekać, gdzieś się chować, słuchajcie. Albo mieć, no, takie, jak ktoś mówi, że Niemcy, Zbyszek, przyszli do domu, tak? Czyli, że milczące dni. Się wzięli, zagniewali jak na śmierć, jak Jonasz, jeden i drugi. Obrażeni. No, to trzeba z tym uważać. Uczyć się przezwyciężać, żeby jak najkrótsze były, jeżeli już były takie momenty, nie 3 dni, 2 dni, 1 dzień, a może parę godzin, a może już parę minut i z głowy, bo z Chrystusem możesz to zrobić. On może ci przemienić. Ale też trzeba uczyć się słuchać ludzi. Zięba powiedział taki, Wiesław Zięba, takie piękne świadectwo odnośnie ewangelizacji, że jakiemuś człowiekowi, on miał kiedyś sen, wysłał swojemu koledze z szkoły chyba, że taki sen miałem od Boga, a ten to zlekceważył. On był wielkim biznesmenem, był bardzo dobrze, interesy mu szły. I po latach ten człowiek zadzwonił do Zięby, że chce z nim pogadać. Umówili się do restauracji jakiejś tam. I Zięba, jak szedł, to miał takie przekonanie, że ma słuchać człowieka. Wysłuchać. Nie nawracać, nic nie mówić, tylko słuchać. No i wiecie co? Po 10 minutach, jak ten mówił ten jego kolega, to powiedział tak, przerwał i mówi, ty jesteś pierwszym człowiekiem, który mnie wysłuchał. Widzicie, jak to jest? Tak może być. Nie od razu naprawiać, nie od razu tłumaczyć. Wysłuchać do końca. I powinniśmy mieć takie nastawienie, powinniśmy uczyć się tego w zborze też, tak pomagać ludziom, tak rozmawiać właśnie w ten sposób, żeby ludzi wysłuchiwać, ale słuchajcie, musimy mieć wspólną zgodę, że jeżeli coś Biblia mówi wyraźnie, jak ma być myślenie, to my się zgadzamy to naprostować, bo inaczej to nie ma zgody, tak? Nie ma zgody na nic. No i tutaj o miłości jest bardzo dużo w tym fragmencie, żebyśmy poznali miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Takie ciekawe w ogóle paradoksy jakieś. I tam my rozmawialiśmy o miłości. Zięba też to podkreślił, co ja się zgadzam z tym, to tak mówi Biblia, że miłość, o której tu mówimy, to nie jest przyzwolenie na grzech, to nie jest tylko przytakiwanie komuś i tak dalej, ale to, co Paweł Apostoł mówi w 13 rozdziale 1 do Koryntian, zobaczcie, 13 do Koryntian, 4 werset. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, ale też nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. To jest miłość Boża, jak Bóg nas kocha i On włożył taką miłość do naszych serc. I On chce, żebyśmy rozwijali się w tej miłości. I wiara ma być czynna w miłości, ale też kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił. My czytaliśmy w liście do Rzymian to kiedyś. Tak? Bardzo ciekawe słowa. Prawo wypełni, bo miłość i w liście Jana jest napisane, że na tym polega miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań, przykazania Jego nie są uciążliwe. Czyli nie jest to miłość, która mówi, nieważne przykazania Boże, my teraz pokochamy kogoś. Nie, nie, to jest, przykazania są nadal ważne, potrzebne i tak dalej. I nawet możemy powiedzieć, że my wykonujemy, w tej miłości wykonuje się przykazania. I ta miłość, tak rozumiana, jest podstawą chrześcijaństwa. I teraz my, gdy mamy żyć z Chrystusem, to mamy, po to się zbieramy, po to czytamy Biblię, to rozważania mamy różne, czy modlitewne spotkania, żeby właśnie okazywać miłość różnym ludziom wokół nas, głosić Ewangelię, być dobrym świadectwem o Chrystusie, żeby nasze rodziny się zmieniały ku dobremu. Wpływ na dzieci, na wnuki, o ile możliwe, tak, jak ktoś ma. I tak dalej, na naszych sąsiadów, na naszych ludzi, którzy żyją wokół nas. I tutaj mamy różne fajne pomysły, na przykład z Moniką opowiadali fajne pomysły, jak u nich bardzo dużo dzieci mają, wiecie? I wpadły nam takie pomysły. Trochę się krzywiłem, że na walentynki, ale dobra. Zrobili takie serduszka i tu dzieci same wykonały serduszka, jakieś oczka tam, żeby wesołe serduszko było. Nie, upiekli nie serduszko, to zrobili. I doczepili werset. I wersety jakieś, o Bożej miłości. Do każdego inne. I dzieci wyszły i na mieście dzieci rozdawały. I ludzie wszyscy brali, chętnie brali to i byli bardzo zadowoleni. Na przykład, a Ziemba podkreślił, że wtedy dla tych dzieci to ważne, bo dzieci się czują, że coś mają udział tutaj w tej wspólnocie. A serduszka, a inne to pierniczki to wypiekali na jakieś Boże Narodzenie, czy tam kiedy? Nie pamiętam. I pierniczki z kolei dawali. Gdzieś tam rozdawały te dzieci, nie? Bardzo fajna sprawa. Bardzo fajna rzecz. Tak. No i jeszcze mówiliśmy trochę o uczniostwie, jak można uczniostwo rozwijać na naszych nabożeństwach. Ja myślę, że u nas trochę już z tym nie jest tak źle, bo ja wszystkiego nie robię jak człowiek orkiestra. Tutaj Zbyszek zaczyna, coś tam gra. No i ten, i jeszcze różni ludzie do modlitwy są wyrywani. U nas, no tam brat mówił, że może przez telefon zadzwonić w tygodniu, żeby ktoś tam, ale ode mnie nie trzeba, jak o pieniądzach tam. Tak, to nie muszę uprzedzać jej, żeby tam się przygotowała do modlitwy. Magdę wyrywałam, nie wiem, ta Magda, jak mnie słyszy, to bym kiedyś może byś się podzieliła o tych chrześcijanach właśnie prześladowanych tutaj przez mikrofon, a czemu by nie z domu, jak będziesz w stanie. Albo poprosimy Cię o modlitwę, Magda, żebyś się modliła tam o coś. Bo tak jak Magda się pomodliła o ewangelizację w Olecku, to ja tak nie umiałem się pomodlić, jak ona się pomodliła. Mi po prostu szczęka upadła, jak słyszałem. To i właśnie i różni ludzie spośród nas mają różne talenty i chodzi o to, żeby one zakwitały, żeby rozwijało się to wszystko i żeby nikt się nie czuł niepotrzebny tutaj w tej wspólnocie. Bo może tak być, to jest też takie obciążenie, że wcześniej w życiu byłem piątą kulą u nogi gdzieś tam, tak się czułem w szkole, w domu i tak dalej. Przyszedłem do jakiegoś tam zboru i dalej jestem piątym kołem u wozu, no, niepotrzebnym, odstawionym gdzieś do magazynku. No to niedobrze, trzeba zmienić myślenie. Nie można tak. Trzeba, Panie, co ja mogę robić? Zapytać pastora, zapytać starszego, inne rzeczy, rozejrzeć się, gdzie mogę zrobić, co robić i zacząć to robić po prostu. I być użyteczniejszym też, a w ogóle pokonać szatana w swoich myślach, że co to ma być, że jakimś piątym kołem u wozu. Jestem dzieckiem Bożym, mam autorytet w Chrystusie, mam nowe życie, jest teraz we mnie. I ja mogę coś zrobić dla Boga. I wszystko, co robicie, jest bardzo użyteczne. Nawet jakieś koszenie trawy, czy tu inne, o takie wyświetlanie tekstów. To wszystko potrzebne dla nas jest. I nie ma też jakichś konkursów, co jest ważniejsze w zborze. Pamiętajmy o tym. I jeszcze chodzi o taką ewangelizację, bo ja nie nazywam uczniostwem. Jeżeli masz kogoś tam ze świata i z nim się spotykasz, rozumiecie, i jakoś tam rozmawiasz o Bogu czasami i tak dalej, coś pracujesz nad człowiekiem, to ja nie nazywam tego uczniostwem, bo i Biblia tak nie nazywa. Biblia mówi, że uczniostwo dotyczy ludzi narodzonych na nowo, ludzi już ochrzczonych w wodzie, a nie tam jakichś takich ze świata. Ale to jest dobry rodzaj ewangelizacji, gdzie nad kimś się pracuje. Powinniśmy mieć takie rzeczy też, takich różnych znajomych, rozglądać się gdzieś tam, z kim można porozmawiać, pomodlić się, może zapytać, czy chce, żeby o to coś się pomodlił. My robimy takie rzeczy, tak? I znajomi coś tam mówią, jakaś tragedia się szykuje. Czy mogę o ciebie się modlić? No proszę bardzo. Ludzie, nawet mój kolega, który był niewierzący w Boga, to mówi, że ja mogę o niego się modlić. To ciekawe było, tak? Pozwolenie dam. A co mówić jeszcze inni ludzie, którzy są w potrzebach. I zobaczyć, że zmienić myślenie w tej dziedzinie też, że chrześcijaństwo to życie blisko Chrystusa, pozwolić Chrystusowi siebie przemieniać. jest to możliwe, przemiana jest możliwa człowieka, żeby swoje fobie zwalczył, żeby był innym w charakter, żeby się zmienił na Chrystusowy bardziej i żeby był po prostu zadowolonym człowiekiem, żeby był spełnionym człowiekiem. To jest możliwe i to trzeba robić w taki sposób, że chodzisz na te społeczności, ale też czytasz sam, samodzielnie studiujesz Słowo Boże, że rozmawiamy o Słowie Bożym, że modlimy się szczerym sercem do Boga i że też mamy rozmowy duszpasterskie na przykład i inne rzeczy tego typu, ale też, że rozglądamy się za jakąś pracą dla Boga. Co ja mogę zrobić, co ja mogę uczynić, tak? I my miejmy to nastawienie właśnie w naszym życiu, a będzie dobrze. Ja zobaczyłem z tego spotkania, co było wczoraj, że my dobrze idziemy, u nas dobrze jest. Tak powinno być, oczywiście więcej wszystkiego dobrego, więcej umiejętności podejścia do ludzi. Mi się na przykład podobało, taki już powiem, taki osobisty bardziej, jak Zięba prowadzi rozważanie. To jest świetne. Ja już byłem na jednym rozważaniu, gdzie wy znacie, że ja dużo lubię mówić, jak on mnie fajnie usadził, po paru minutach. Powiedział, dobra, bracie, już ty nam mówiłeś, teraz inni mówią. Koniec. Zasznurowany, Rysiek załatwiony, usadzony, a tam też paru on takich usadził, takich gorliwych, małżeństwo takie, co jeden przez drugiego chciało krzyczeć, coś mówić, a jeszcze jak fajnie, jak ktoś na tory złe sprowadza rozmowę, to też łup, to nie o tym rozmawiamy dzisiaj, o tym rozmawiamy, koniec. To jest takie właśnie dobra umiejętność rozmowy, jednocześnie taktowne, ale jednak stanowcze i trzymające w ryzach wszystko, tak? Bo było takie wykłady i jednocześnie rozważanie, rozmowa z ludźmi, świadectwo i tak dalej. I myślę, że to fajna sprawa, dobrze, że tam byłem, chociaż były przeszkody. I wiecie, jak, no chyba nie jest to tajemnicą, że do niektórych poglądów, to dla mnie to kiedyś Zbyszek był świadkiem, jak w Hojnówce z jedną osobą tam usiadł, to jak zaczęliśmy gadać, jak zdenerwował człowiek, to po prostu no, Biblię nazywał literą i tak dalej, takie prowokacyjne rzeczy, to ja tam się wytrząsałem, krzyczałem tam, razem się tam prawie nie zatłukliśmy, ale teraz już nie ma czegoś takiego, dzięki Bogu. Natomiast tak ja wiem, że grozi mi coś takiego, bo nie wiem czasami jak się zachować, jak jest gadanie herezji. Dla mnie to jest po prostu jak pławka na byka, po prostu, czerwona. Ktoś gada herezji, jeszcze tak się obnosi z tym i z taką pasją mówi, jakby odkrył Amerykę, a to jest dla mnie straszne, straszne rzeczy. No ale dzięki Bogu, że to się dało opanować, że nie było tam takiego czegoś, aż w takim stopniu, jakby mogło być przerażające, że Bóg mnie nie zawiódł i powstańmy. Podziękujemy Bogu teraz. Ja Boże, dziękuję Ci z głębi serca za to wczorajsze spotkanie. Dziękuję Ci za wszystkich ludzi, którzy pomogli mi tam dotrzeć. Za Konrada także dziękuję Ci Panie, za jego poświęcenie, oddanie w tej sprawie, za możliwość bycia tam na zgromadzeniu Panie, za to, że Ty błogosławiłeś ten Kościół. My błogosławimy nasze zbory tutaj w tej okolicy, w Hajnówce, w Monika, w Białymstoku Panie, w Gołdapi i w naszym Olecku Panie. Prosimy Cię, abyś nas łączył przy Chrystusie, aby każdy lgnął do Chrystusa, była to niefałszowana miłość do Twojego Syna, abyśmy lgnęli do Twojego Słowa i coraz bardziej poznawali Chrystusa przez Słowo Boże. Abyśmy uczyli się czytać Twoje Słowo ze zrozumieniem, aby ono docierało do nas głębiej, Panie. Prosimy Cię o to w imieniu Pana Jezusa i prosimy, zachowuj nas w tych wszystkich zborach, zachowuj od herezji, zachowuj od takich fałszywych nauk, które mają pozory mądrości, ale wiodą na zatracenie. Prosimy Cię, Boże, abyś ratował Twój Kościół, abyś dotykał i przydawał wzrostu i błogosławieństwa. Przede wszystkim pobudzaj nas do tego, aby służyć w miłości różnym ludziom ze zborów, ale także ze świata, aby głosić Ewangelię, aby także praktykować te rzeczy, o których mówi Jezus w Słowie Bożym, te proste rzeczy. I my chcemy wytrwać w prostocie chrześcijaństwa, nie chcemy wchodzić w jakieś filozofie, nie chcemy wchodzić w jakieś zagmatwane nauki, bo wiemy, że Twoje Słowo jest proste. Wykonanie Jego, to zależy od Twojej woli, Panie, od naszego poddania i może nas coś kosztować, ale wiemy, że to są proste nauki. Dziękujemy Ci za tę prostotę chrześcijaństwa, prostotę w Chrystusie, która jest możliwa dla wierzącego człowieka i prosimy, prowadź nas do tego, aby mieć pełnię satysfakcji z Chrystusa, aby promieniowało życie Boże z nas na innych ludzi, aby było zachętą do poznawania Boga i aby inni, patrząc na nas, wielbili Boga, Ojca naszego, który jest w niebie. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen.